Drodzy bracia i siostry, oto sam Pan Bóg gromadzi nas w tej przepięknej, jaśniejącej w promieniach słońca bazylice, aby tutaj znaleźć się w blasku Bożej obecności. W blasku Bożej obecności na pielgrzymce ruchu rodzin nazaretańskich dziś pielgrzymujemy, aby zgłębić i pozwolić przeniknąć do naszego serca prawdzie o świętości. Maryja, która w drodze ku świętości przewodzi, Maryja, która ukazuje, czym świętość jest. To przecież charakterystyczna cecha ruchu rodzin nazaretańskich, że o świętości się myśli, o świętości się mówi i do świętości się zachęca. Wczoraj wieczorem podczas imieninowego spotkania odwiedziło mnie kilku księży, którzy pytali, gdzie udam się w tę przedadwentową sobotę, kiedy powiedziałem, że na spotkanie, na pielgrzymkę ruchu rodzin nazaretańskich zaczęli dopytywać, a co jest szczególnie charakterystyczne, co cechuje ten ruch. I słowa świętość użył. O świętości się myśli, o świętości się poważnie mówi, przypomina się słowa Pisma Świętego, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, mówi Pan Bóg wasz. O świętości można mówić począwszy od wymiaru bardzo osobistego, indywidualnego. Tu światło rzuci nam dzisiejsza Ewangelia. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe. Świętość to na pierwszym miejscu troska, by, jak wyraża się Ewangelia, obżarstwo, pijaństwo, troski doczesne nie obciążyły serca. Świętość to na pierwszym miejscu więc życie w stanie pełnej duchowej świadomości, w stanie duchowego przebudzenia. Mówił o tym apostoł w liście do Efezjan, pierwszym chrześcijanom. Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To najbardziej wewnętrzny, osobisty i serdeczny wymiar świętości. Żyć w stanie pełnej duchowej świadomości, w stanie duchowego przebudzenia. Zbudź się, o śpiący, powstań z martwych, zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie na siebie, by serca wasze nie były ociężałe, aby dzień pański nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Można też oczywiście rozszerzać zaproszenie do świętości i staje się wtedy zaproszeniem wspólnotowym. Czyż w niedzielę święta nie wyznajemy w naszej modlitwie credo, wierzę w Boga Ojca, że wierzymy oczywiście i w Boga, i w Syna Bożego, i w Ducha Świętego, ale mówimy także wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Ciekawe, że w modlitwie credo, wierzę w Boga Ojca, przypominamy sobie wspólnotowy, kościelny wymiar świętości. Wierzę w Kościół, który jest święty. Wiemy, że w roku wiary papież Benedykt zachęcił nas bardzo szczególnie do rozważania kolejnych wezwań czy tajemnic, kolejnych artykułów wiary zawartych w credo. Myślę, że dziś dobry czas, aby przypomnieć właśnie ten artykuł. Wierzę w Kościół, który oprócz tego, że jest jeden, powszechny, apostolski, jest także święty, a nie tylko wierzę, przyglądając się temu Kościołowi z daleka, ale przecież do takiego świętego Kościoła także i osobiście należę. O tym mówił też apostoł Piotr, kiedy w swoim pierwszym liście zachęcał tak. Pana Jezusa miejcie w sercach. za świętego. I bądźcie gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest, wobec każdego, kto tego od was zażąda. Miejcie w sercach Pana Jezusa za świętego. Święty okazuje się imieniem Boga. Tak już w Starym Testamencie prorok Izajasz nazwał Boga, Stwórcę Przedwiecznego, po prostu imieniem Święty. A apostoł tym imieniem nazywa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego. Pana naszego Jezusa miejcie w sercach za świętego. Tu odpowiedź na pytanie, jaką drogę wskazuje nam Najświętsza Maria Panna ku świętości. Wskazuje na drogę, której Jezus zamieszka w sercu jako święty. Kilka tygodni temu przeprowadziłem się do nowego mieszkania, wprawdzie też koło katedry, ale z drugiej strony naszej archidiecezjalnej głównej świątyni. No i oczywiście jest tam też przygotowana nowa kaplica. Wczoraj też z okazji imienin goście oczywiście zatrzymywali się na chwilę w kaplicy i patrzyli na umieszczoną tam figurę Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem na ręku. Figura tak umieszczona, że Maryja patrzy na Pana Jezusa, a Dzieciątko Jezus patrzy na każdego z wchodzących. To znak, który pewnie i ten werset biblijny odzwierciedla. Miejcie w sercach Pana Jezusa za świętego. I w ten sposób przygotowujcie się, by dać świadectwo światu. Bóg bowiem jest jedynym świętym i wszelka świętość, która jest w nas, która jest w Kościele, od Niego pochodzi. Dziś rozszerzamy więc to zaproszenie do świętości i pytamy, jak być świętym Kościołem, jak być świętą wspólnotą. Na to pytanie odpowiadała nam Księga Apokalipsy. Kiedy wspólnotę Kościoła, wspólnotę żywego ludu Bożego przedstawiła pod symbolem, pod postacią miasta. Miasto święte, tym jest Kościół Boży. Skąd bierze się jego świętość? A po pierwsze bierze się z rzeki wody życia. Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Jeśli więc pytamy, skąd świętość we wspólnotach Kościoła, mówimy, została przyniesiona przez Ducha Świętego. Tak, ten Duch Święty, który jest dany każdemu chrześcijaninowi poprzez chrzest. Chrzest, narodzenie do nowego życia w wodzie i w duchu. Jeśli pytamy, jak otrzymujemy Ducha Świętego, powiemy dalej, w sakramencie bierzmowania. Jeśli pytamy, jak odnawiamy działanie rzeki wody życia, powiemy w sakramencie pokuty, powiemy w Eucharystii, której Duch Święty nie tylko przyzywany z góry, z nieba, ale także udzielany z ołtarza, obmywający i nawadniający serca chrześcijan. Tym żyje miasto Boże i w ten sposób staje się miastem świętym. W swoim pięknym, bogatym, symbolicznym języku apostoł powiedział też o drzewie życia, które rodzi 12 owoców i wydaje swój owoc każdego miesiąca. Drzewo życia, do którego możemy podejść i spożyć owoc. Drzewo życia, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa, a owocem, który możemy spożyć, to Jego ciało wydane za życie świata. Dziś, kiedy będziemy zbliżać się do Komunii Świętej, kiedy będziemy czekać na kapłana przynoszącego nam Eucharystię, niech w sercu ta myśl się zrodzi. Oto ja, obywatel miasta świętego, mam dostęp do drzewa życia, Oto wam dostęp do owocu, którego sam Bóg udziela na życie wieczne. W ten sposób przeżywamy naszą świętość także i we wspólnocie. Jak budować to miasto, aby rzeczywiście stawało się coraz bardziej godnym miana miasta świętego? Tu na innym miejscu podpowie nam autor Księgi Apokalipsy. Ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga. Miasto, które jest darem Bożym, które zstępuje z góry, jest więc dokładnym przeciwieństwem wieży Babel. Pamiętamy biblijną relację zbudowania wieży Babel, kiedy ludzie powiedzieli sami, bierzemy swój los w swoje ręce, nie potrzeba nam żadnego światła z góry, nie potrzeba nam żadnej podpowiedzi ze strony Pana Boga, sami, według własnych pomysłów, własnych idei, zbudujemy wieżę, która będzie sięgać nieba. Pomnik ludzkiej pychy. Pomnik ludzkiej pychy, który niestety wciela się i w życie osobiste, i w życie tych wspólnot, i w życie społeczne. Tam, gdzie ludzie mówią, nie potrzeba podpowiedzi, porady Pana Boga. Tam, gdzie ludzie mówią według własnych pomysłów, własnych idei, własnych filozofii, własnych programów, będziemy budować miasto tego świata. Wieża Babel. Tak jak ta pierwsza, niedokończona, gdyż pokłócili się z braku porozumienia i rozeszli, zostawiwszy dzieło nieukończone, tak też bywa z tym wszystkim, co w swojej pysze i zarozumiałości próbujemy budować sami, nie oglądając się na podpowiedzi Pana Boga i nie czekając cierpliwie na Jego światło. Gdzieś w kłótni czy w nieporozumieniu, a dzieło zostaje niedokończone. Jakże inaczej wygląda budowanie miasta świętego, jeśli pamiętamy, zstępuje z góry, z nieba, od Boga. Takie miasto, Jeruzalem święte, ujrzałem zstępujące. Świętość to imię, ta nazwa, ten wyraz w Starym Testamencie oznacza także to, co oddzielone, to, co odseparowane. Ale uwaga, żebyśmy źle nie zrozumieli tego słowa. Owszem, oddzielone od tego, co w świecie grzeszne, od tego, co w świecie przewrotne i bezbożne, ale przecież nie oddzielone od losu ludzi. Można by zostać jakimś duchowym egoistą, człowiekiem, który o własną świętość się troszczy, a z jakąś pogardą czy wyższością spogląda na innych, którzy może w Boga nie wierzą, według Jego praw nie żyją, a wtedy niestety stalibyśmy się ludźmi, którzy powtarzają, jak niektórzy faryzeusze nowotestamentowi, ten tłum, który nie zna Boga, jest przeklęty, który nie zna prawa. Pan Jezus natomiast uczy nas zupełnie innej świętości. Owszem, takiej, gdzie oddzielamy się od tego, co grzeszne, co złe, co bezbożne, ale po to, by stać się dla innych ludzi pomocą. Niech przykładem, czy jakąś ilustracją tej prawdy ewangelicznej stanie się to, co w ostatnich latach stało się z tą przepiękną bazyliką. Otóż odzyskała swój wewnętrzny blask, swoje piękno. Swoją, no tak też pewnie możemy powiedzieć o tych murach, o tych pięknych rzeźbach, o tych pięknym wystroju, odzyskała blask swojej świętości. Ci, którzy częściej tu przyjeżdżają, pamiętają, że było to dzieło długie, że było to dzieło pracochłonne. Ile pracy wymagało, ile trudu, ale dziś lśni piękne. I ta piękna bazylika jest w jakimś sensie odseparowana od tego świata. Nie ma tu ani straganów, ani sklepów. i nie na pierwszym miejscu dla turystów, ale przede wszystkim dla pielgrzymów przeznaczona, ale co by się stało, gdyby była odseparowana od świata w tym sensie, żeby ją zamknąć na cztery spusty i powiedzieć, niech nie wchodzą tu ludzie, aby nie przeszkadzali i tego piękna nie zniszczyli. Byłoby to piękno sterylne, nikomu nieprzydatne, nie przynoszące prawdziwej chwały Bogu. Po to przecież odrestaurowano to wnętrze, aby wpuszczali także nas, przybyszów z tego świata, byśmy mogli zaczerpnąć tego tchnącego świętością piękna. Otóż podobne ma być odnawianie wspólnoty Kościoła i Kościoła powszechnego w roku wiary. Chcemy naszą wiarę, nasze credo odnowić i oczywiście także tej cząstki Kościoła, którą jest ruch rodzin nazaretańskich. Po to przecież chcemy odnawiać także wspólnoty ruchu i ruch jako całość, aby służył Pan Bogu do Jego planów, aby służył do ewangelizacji. Nie jest przecież przypadkiem, że rok wiary stał się także z woli papieża Benedykta XVI rokiem i synodu o nowej ewangelizacji, ale także rokiem, gdzie o nowej ewangelizacji mówi się więcej i częściej. Także więc wspólnoty ruchu nie mogą poprzestać na jakiejś swojej tylko wewnętrznej świętości i odnawiania tego piękna ruchu, który jest w sercach. Jest to ważny krok, ale krok pierwszy, za którym musi pójść także krok drugi. Wychodzenie na zewnątrz, zapraszanie, ewangelizowanie. To jest przecież misją całego Kościoła. To jest misją także wszystkich wspólnot, które w Kościele są. Tu kolejny przykład, tym razem z życia Kościoła wrocławskiego. Otóż dzisiejszego wieczora mam znaleźć się zresztą też u ojców Paulinów, w Kościele Paulinów, którzy są także i we Wrocławiu. Kościół Pauliński we Wrocławiu gości bowiem dzisiejszego wieczoru piękny ołtarz, który nosi nazwę Gwiazda Kazachstanu. Jak się zrodził? A kiedyś pewien przedsiębiorca, który odkrywał Pana Boga, zresztą też za pomocą duchowej obecności, natchnienia Najświętszej Maryi Panny, odkrył w ten sposób też piękno adoracji, adoracji Najświętszego Sakramentu. Możemy więc powiedzieć, że jakiegoś dzieła odnowy duchowej w nim Pan Bóg dokonał, zapraszając do życia w świadomości. Jest Chrystus, jest adoracja, można otwierać się na tchnienie świętości. Ale nie poprzestał na tym. Poszedł krok dalej i pomyślał sobie, trzeba dopomóc także innym, aby w adoracji brali udział. I z pomocą też innych przyjaciół, współpracowników ufundowali ołtarz, który w swoim wystroju tak jest zaprojektowany, aby przypominał, że Pan Jezus przychodzący na ołtarz chce w adoracji pozostać, by zamieszkiwać także w naszych sercach. Ołtarz adoracyjny. Mało tego, zaprojektowali to w ten sposób, by takich ołtarzy powstała większa ilość i by trafiły do różnych miejsc na świecie. Pierwszy pomysł Jerozolima, drugi pomysł Kazachstan, a już gdzieś pojawiają się wśród tych sponsorów, ofiarodawców myśli, a może by tak Rwanda w Afryce, a może by tak Syria, a może by tak Chiny. Widzimy, jak z modlitwy, adoracji bierze się dzieło ewangelizacyjne i to bardzo śmiałe, sięgające aż po krańce ziemi. Ile z tego wyjdzie? Pewnie tyle, czemu Pan Bóg pobłogosławi. Ale trzeba mieć śmiałe myśli, trzeba prosić o Boże błogosławieństwo i zobaczyć, na co Pan Bóg pozwoli, czemu będzie błogosławił, to na pewno uda się wprowadzić w życie. Tak spełniają się słowa, które wyraził apostoł Piotr. Najpierw Pana Jezusa miejcie w sercach za świętego. Ale na tym nie poprzestańcie, idźcie też do innych na zewnątrz. I bądźcie gotowi do obrony tej nadziei, która w was jest wobec wszystkich, którzy od was tego domagać się będą. Niech więc i cały ruch rodzin nazaretańskich, a pewnie też jego wspólnoty w tylu miejscach Polski, ale też za granicą, stają się w sensie duchowym, podobne do tej jasnogórskiej bazyliki. Niech się odnawiają przez tchnienie świętości, by stawały się przez obecność Pana Jezusa, Jego światło, życie Ewangelią, by stawały się podobnie do wnętrza takiej zachęcającej, jaśniejącej świątyni, ale niech te wspólnoty będą świątynią zapraszającą. Jakbyśmy się czuli, gdybyśmy przybyli na Jasną Górę i zastali tutaj kraty zamknięte na cztery spusty w drzwiach bazyliki. Tymczasem nie, drzwi otwarte, zapraszające, można wejść, można się modlić. Niech takimi stają się też wspólnoty. Wspólnoty otwarte, zapraszające, ewangelizujące, wiedzące, że nie ludzkim darem się dzielimy, ale Bożą obecnością wierzymy, że to, co mamy do zaoferowania, to obecność Jezusa Chrystusa, który żyje w swoim Kościele, który przez strumień wody żywej i tajemnicze owoce drzewa życia ma moc leczenia każdego człowieka. Taki jest Boży zamysł i Boży plan wobec Kościoła, wobec ruchu, wobec wspólnot. Uważajmy więc, byśmy tego Bożego zamysłu i Bożego daru własną ociężałością i ospałością i brakiem energii i nieprzebudzeniem, byśmy tego Bożego planu nie zniweczyli. Uważajcie więc na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. Czuwajcie i módlcie się, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Amen.